Jesteśmy po raz kolejny w studio Popołudnia Wnet dzisiaj. Dzień dobry tym, którzy się właśnie do nas dołączyli. Godzina 17.15, a teraz rozmowa o sytuacji militarnej na Ukrainie. Naszym gościem dr Jacek Raubo, analityk. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Publikujący związany między innymi z portalem defense24.pl. Panie doktorze, patrzymy na linię frontów na Ukrainie i widać tam, że Rosja powoli, przy dużych stratach, ale jednak nieubłaganie od kilku tygodni, nawet już kilku miesięcy naprzód, a tu jeszcze nie ma tej drugiej rosyjskiej armii. Jak może się rozwinąć sytuacja militarna na frontach Ukrainy?
Pan redaktor zaczął od stwierdzenia, patrzymy na front, czy też na linię frontu. Ja bym powiedział, spójrzmy na zaplecze. Wydaje się, że w gruncie rzeczy medialny obraz tej wojny, który jest skoncentrowany na poszczególnych bitwach, poszczególnych rejonach prowadzenia działań, w jakimś stopniu pomija kwestię kluczową, a więc przygotowanie zaplecza, przygotowanie logistyki, przygotowanie przede wszystkim rezerw. I tu mamy odpowiedź na pytanie pana redaktora, w jakim kierunku ta wojna może przebiegać. Przede wszystkim sygnały polityczne rosyjskie wskazują, że Rosjanie zamierzają mobilizować, tak naprawdę prowadzić też tę mobilizację przemysłu swojego, również obronnego, tak aby tę wojnę przyciągać, zwiększać straty po stronie ukraińskiej, doprowadzić do katastrofy ekonomicznej, katastrofy również jeśli chodzi o kwestie społeczno-ekonomiczne w Ukrainie. A z drugiej strony na polu walki są w stanie zaakceptować prowadzenie działań, których metodą jest zastosowanie dużej ilości właśnie niewyszkolonego często tutaj żołnierza, ale przede wszystkim gdzieś skoncentrowanie ilości, nie jakości. I to jest rzecz chyba, która dzisiaj jest charakterystyczna tylko dla Rosji, być może Korei Północnej, a więc poświęcanie chociażby tych żołnierzy, najemników, formacji pomocniczych, po to, aby przesuwać linię frontu bardzo w sposób taki stanowczy, ale z drugiej strony kosztując to, budując tak naprawdę znaczne koszty, jeśli chodzi o sprzęt, jeśli chodzi przede wszystkim o ludzi.
Jeszcze kilka miesięcy temu były analizy poważnych generałów, ekspertów, osób, które zajmują się wojskowością, że na wiosnę to Ukraina ruszy do kolejnego kontruderzenia, być może ostatniej ofensywy militarnej w tej wojnie i potem już będą rozmowy pokojowe, że jak Ukraina odbije Melitopol, potem może dojdzie do Morza Azowskiego, do Berdiańska, no to już będzie koniec. Tymczasem teraz analizy, nastroje są takie, że to Rosja militarnie może swoją strefę posiadania na Ukrainie poszerzyć.
Wojna jest zjawiskiem nieprzewidywalnym i wydaje mi się, że jeżeli mamy do czynienia z pewnymi scenariuszami, które są rysowane w sposób bardzo taki oczywisty, pewny siebie, no to musimy zachować należytą staranność i ostrożność w ich ocenie, w ich braniu pod uwagę tak naprawdę w naszych tutaj perspektywach badawczych, jeśli chodzi o całą wojnę. Dlaczego? Dlatego, że łatwo jest mówić po jednej bitwie, po jednym sukcesie, czy to Rosjan, czy to strony ukraińskiej, o jakimś przełomie. Ale pamiętajmy, że dotychczasowe konflikty zbrojne z XX wieku, XXI wieku nakazują nam zachowanie naprawdę dużej dozy ostrożności, no bo tutaj będzie zależała sprawa tej wojny od kilku, albo nawet i kilkunastu czynników. Panie doktorze, szanowni państwo, zwróćmy uwagę. To nie jest tylko kwestia na przykład sposobu dowodzenia, bo widzimy, że często na przykład rosyjskie jednostki gorzej dowodzone, ale liczniejsze, ale bardziej nastawione na akceptację strat osobowych, są w stanie przesuwać linię frontu. Z drugiej strony wiemy, że kwestia na przykład wywiadu i zdolności wywiadowczych pozwala Ukrainie uniknąć zapewne wielu tutaj uderzeń rosyjskich, czy też działań rosyjskich nakierowanych na to, aby przełamać linię frontu. Z drugiej strony widzimy kwestie, o których mówiłem, o których powinniśmy zacząć, czyli kwestie technologiczne, sprzętowe, kwestia przemysłu zbrojeniowego. To teraz Ukraina jest tak naprawdę zależna od dostaw zewnętrznych. Pytanie o skalę mobilizacji w innych państwach, o skalę chociażby pomocy nie tylko w ilości czołgów przekazanych Ukrainie, ale tych pakietów logistycznych czy pakietów, jeśli chodzi o kwestie naprawy sprzętu już, który został transferowany do Ukrainy. To jest też kwestia tutaj elementów morale wśród żołnierzy, wśród społeczeństwa. Niewątpliwie nie można moim zdaniem dzisiaj określić końca tej wojny i tak samo nie było go można określić, czy to po tym jak Ukraina obroniła i Rosja się wycofała spod Kijowa, Kijowa, czy to po zwycięskiej operacji na Chersońszczyźnie, czy to po kwestii Charkowszczyzny. Wydaje mi się, że musimy po prostu wiedzieć jedno. Wojna może trwać naprawdę wiele miesięcy. Istotna jest kwestia utrzymania stabilności dostaw i przede wszystkim poparcia Ukrainy.
Panie doktorze, to jest tak, że ta wojna się nie skończy. Ukraina tej wojny nie wygra, jeżeli nie dojdzie do pewnego stopnia mobilizacji przemysłu zbrojeniowego krajów zachodnich, krajów NATO.
Ja nie widzę szansy, że przy zmniejszonej albo takiej postzimnowojennej skali produkcji naszej, czyli tutaj tej przestrzeni transatlantyckiej, jesteśmy w stanie na tyle wspierać Ukrainę, żeby ona osiągnęła sukcesy operacyjne, które się przełożą na wymiar strategiczny. Nie widzę tego, dlatego że ta wojna jest wygrywana dzisiaj w fabrykach, które niestety zostały tak, a nie inaczej skonstruowane, jeśli chodzi o wydajność, po zakończeniu zimnej wojny. I dzisiaj kto odtworzy pierwszy potencjał produkcyjny, potencjał, jeśli chodzi na przykład o kwestie amunicyjne, jeśli chodzi o kwestie nie tylko samego sprzętu, ale przede wszystkim amunicji, tej logistyki, tych elementów wsparcia dla chociażby technologii wojskowych, ten wygra tę wojnę. W wymiarze oczywiście definiowanym no różnie, bo to mogą być kwestie terytorialne, ale też na przykład elementem zwycięstwa może być kwestia akceptacji strat osobowych wśród żołnierzy, wśród ludności cywilnej. Więc pytanie, jak się to zakończy wojna? No tutaj nie jestem w stanie odpowiedzieć. Mogę zarysować kilka scenariuszy, ale wydaje mi się, że jesteśmy bardzo daleko od stwierdzenia, który z nich jest poprawny.
Panie doktorze, na ile jest tak, że Zachód, Stany mogą skokowo zwiększyć swoją produkcję? Czy już widzimy takie sygnały, czy to we wskaźnikach produkcyjnych, czy w deklaracjach i decyzjach polityków, które by mówiły, że Zachód zaczyna mobilizować swój przemysł obronny do wytężonej produkcji?
Jestem i optymistą, i pesymistą. Optymistą w zakresie naszych kompetencji i naszych możliwości. Nieraz pokazywaliśmy w historii, że państwa demokratyczne, jeżeli są w stanie się zmobilizować politycznie, to będą w stanie zmobilizować się również pod względem przemysłu zbrojeniowego. Nie tylko przemysłu zbrojeniowego, ale szerzej przemysłu na potrzeby wojny, na potrzeby prowadzenia działań zbrojnych. No, sytuacja z arsenałem demokracji, jakim były Stany Zjednoczone w okresie II wojny światowej, mówi wiele. Dzisiaj zauważmy, że tych państw demokratycznych w porównaniu do sytuacji z lat tak naprawdę II wojny światowej jest o wiele więcej. Ta przestrzeń chociażby dyplomatyczna, która może gdzieś tam wyciągnąć część państw, nie tylko z regionu tutaj Ameryki Północnej czy Europy, ale również na przykład tam Afryki Północnej, Ameryki Południowej, no pokazuje, że te kompetencje i te możliwości są. Pesymistą jestem w momencie, w którym patrzę na sposób narracji dotyczący kwestii obronności. Na dzień dzisiejszy to oprócz Stanów Zjednoczonych, które rzeczywiście zwiększyły produkcję, zwiększają w znacznym stopniu też te moce, jeśli chodzi chociażby o produkcję amunicji, ale też gwarancje, jeśli chodzi o stabilność kolejnych pakietów technologii wojskowych, różnego typu uzbrojenia wysyłanego do Ukrainy, to widzę tylko Francję, gdzie Emmanuel Macron mówił o gospodarce wojennej. Wszyscy inni się zachowują tak trochę, jakby widzieli sytuację w Europie, widzieli, jak ta wojna wygląda i w co ona się przeistacza, jeśli chodzi o kwestie potencjałów zbrojeniowych, rolę i znaczenie przemysłu obronnego, ale z drugiej strony chcieli zachować trochę taki dystans i jednak nadal funkcjonować gdzieś w tej przestrzeni postzimnowojennej dywidendy pokoju. I wydaje mi się, że przede wszystkim ten pesymizm jest w motywowaniu społeczeństwa do pewnych wysiłków, bo jednak przemysł zbrojeniowy będzie generował wysiłek w społeczeństwach, które muszą poświęcić część innych elementów na rzecz przemysłu obronnego. Nawet w Stanach Zjednoczonych w trakcie II wojny światowej ludność, która nie znajdowała się na linii frontu, musiała w jakimś stopniu zaakceptować pewne cięcia, pewne ograniczenia względem produkcji zbrojeniowej. Więc to nigdy nie będzie bardzo łatwe, proste i ta wojna, która toczy się moim zdaniem teraz w fabrykach zbrojeniowych i też na potrzeby obronności, no, może być wygrana, ale pytanie, czy społeczeństwa to zaakceptują, a to w państwach demokratycznych jest moim zdaniem kluczowe.
Na Zachodzie jest kłopot, czy będzie decyzja i czy będzie wytrzymałość społeczna, aby uruchomić odpowiednią skalę produkcji przemysłu obronnego wobec Rosji. Jakie mamy pytanie? Czy Rosja ma nieprzebrane zasoby technologiczne, kadrowe, żeby produkować tyle, ile tylko sobie zapragnie i zamarzy? Bo jak się patrzy na te linie frontu, o których rozpoczęliśmy, to tam głód amunicyjny po stronie rosyjskiej jest wyraźny. No, miejscami niektórzy mówią bardziej wyraźny niż nawet po stronie ukraińskiej.
I znów powiem, że jestem i trochę optymistą, i trochę pesymistą, być może takie trochę schizofreniczne podejście. Optymistycznie patrzę na problemy, które borykają rosyjski przemysł zbrojeniowy. Wynikają one z faktu jego konstrukcji w systemie Putina, więc tam też są pewne mankamenty widziane z perspektywy sił zbrojnych. Nepotyzm, korupcja, pewne słabości, jeśli chodzi o kwestie nowoczesnych technologii. Przecież wiemy, że Rosja importowała podzespoły do swoich najnowocześniejszych systemów uzbrojenia. Też nie jest w stanie produkować na masową skalę tych najnowszych systemów uzbrojenia, czy wprowadzać ich w sposób taki, który mógłby przeważyć nagle tutaj szale zwycięstwa w wymiarze operacyjnym, a potem to przekładałoby się na wymiar strategiczny. I jestem optymistą, że to nie jest ideał, tak jak próbuje Miedwiediew pokazać, czy w ogóle propaganda rosyjska, że ten, nazwijmy to, front mobilizacji przemysłu zbrojeniowego jest bardzo jednolity, że rosyjskie czołgi schodzą, tak jakby Chruszczow powiedział, niczym parówki są produkowane właśnie w Rosji, odwołując się tutaj do tej nomenklatury zimnowojennej. Ale pesymistą jestem, dlatego że często pomija się fakt takiej podstawowej zasady funkcjonowania rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. To był jednak przemysł, który zakładał 19% rynku światowego w różnych badaniach, ale to jednak to był drugi przemysł, jeśli chodzi o eksport. Ta broń eksportuje w wymiarze eksportu, ona się nie pojawiła znikąd. Rosjanie mają kompetencje do odtwarzania starych linii produkcyjnych, jeśli chodzi o uzbrojenie, być może mniej zaawansowane, ale jednak liczniejsze. Widzimy odtwarzanie części zasobów z tej rezerwy strategicznej. Rosjanie nie rzucili wszystkiego na Ukrainę i to jest ten pesymizm, który musi być zaakcentowany, żebyśmy nie popadali w pewną skrajność, jeśli chodzi o cenę na przykład słabości amunicyjnej, czy też słabości, jeśli chodzi o możliwości mobilizacji sprzętu rosyjskiego. Trzeba to wyważyć, trzeba być bardzo ostrożnym, ale pamiętać, czym jest Rosja. Rosja jest w pewnym sensie chorym państwem bazującym na w zakresie tutaj funkcjonowania przemysłu, pewnej relacji służb specjalnych, wojska, polityków, różnego typu biznesmenów i te wszystkie patologie, one będą dzisiaj wybijały się na tutaj czoło, dlatego że po prostu skala potrzeb jest gigantyczna dla rosyjskich sił zbrojnych. To będzie się przekładało też na problemy przemysłu zbrojeniowego, ale nadal to jest przemysł zbrojeniowy, który jednak zaspokajał nie tylko potrzeby rosyjskie, ale również i eksportowe, więc mobilizacja rosyjskiego przemysłu może przynieść naprawdę dużo cierpień na linii frontu i dużo zagrożenia dla bezpieczeństwa nie tylko samej Ukrainy, ale i Europy.
Chociaż kiedy Rosja eksportowała swoje uzbrojenie, to jak powiedzieliśmy, miała dostęp do technologii na świecie, miała dostęp do podzespołów już nie tylko z zachodu, ale także ze wschodu. Czy teraz, kiedy ten przepływ technologiczny, nawet z Chin jest utrudniony, przynajmniej wszystko na to wskazuje, że Chiny nie handlują z Rosją tak, jak to było przed 24 lutego roku ubiegłego, to czy w takiej autarkicznej sytuacji Rosja jest w stanie produkować tak dużo, jak dużo traci na liniach frontu?
Być może skala tutaj jest trudna do ocenienia, ale nadal ma rezerwę mobilizacyjną. Ma nadal rezerwę, jeśli chodzi o jednostki znajdujące się w okręgach wojskowych, które nie były aktywowane do napaści na Ukrainę. I tu widzę bezpośrednie zagrożenie, bo przemysł może je modyfikować, może je przystosowywać, może je w jakimś tam stopniu nawet przygotować, żeby były lepsze niż wcześniej. Bo Rosjanie mają te kompetencje, mają inżynierów, mają biura projektowe, mają pewne zasoby również surowcowe, bo to też jest istotne. Oczywiście pewnych technologii nie są w stanie na razie bardzo szybko pozyskać, ale też jeszcze wywiad naukowo-techniczny tutaj działa. Ja swego czasu na łamach Defense 24 i InfoSecurity 24 napisałem taki tekst, w którym sugerowałem, że dzisiaj musimy przygotować się na przykład na dużą, o wiele większą niż wcześniej, falę rosyjskich działań w zakresie wywiadu naukowo-technologicznego, a więc wykradanie tego, czego Rosjanie nie są w stanie produkować, albo wręcz omijanie, tak jak robiła to Korea Północna, systemu sankcji i ograniczeń poprzez tajne operacje służb rosyjskich, które mają rozbudowane wpływy nie tylko w przestrzeni europejskiej, ale też w perspektywie światowej. I jeszcze jedną rzecz bym tutaj dodał. Pan redaktor raczył powiedzieć o autarkii, ale pamiętajmy, że są państwa, które Rosję są w stanie popierać. I przykład pierwszy z brzegu, to jest kwestia Islamskiej Republiki Iranu. Więc to nie do końca jest taka autarkia, gdzie rzeczywiście Rosjanie nie mogą sięgnąć po pomoc ze strony innych państw i ich przemysłów zbrojeniowych.
Chociaż ta pomoc jest ograniczona, ale już istnieje i te drony modelu Shahed są tego najlepszym przykładem. Doktor Jacek Raubo jest naszym gościem. To jeszcze skoro po tej wędrówce przy przemysłach zbrojeniowych stron walczących jesteśmy, jak na tym tle wypada polski przemysł zbrojeniowy, wypada polska grupa zbrojeniowa?
Znaczy przede wszystkim Polska wbrew pozorom dzisiaj uzyskuje odpowiedź na kluczowe pytanie, po co jest przemysł zbrojeniowy. Zarówno ten kontrolowany przez tutaj przede wszystkim aktywa państwowe, jak i ten prywatny, który mamy również rozbudowany. No, odpowiadamy sobie na to pytanie widząc sytuację w Ukrainie. Przede wszystkim jest to zasób strategiczny kraju. Zasób na czas pokoju, bo wtedy mówimy o eksporcie, mówimy o pewnych kompetencjach, rozwoju badań i tak naprawdę rozwoju technologii nowoczesnych, ale z drugiej strony na czas wojny to jest też zasób strategiczny, na którym można budować raz odporność kraju, można budować ciągłość no chociażby tej skali remontów sprzętu, który jest zniszczony w jakimś stopniu, ale możliwy do odtworzenia czy modyfikacji. To jest kwestia również przyjmowania sprzętu od swoich sojuszników i partnerów i ich wdrażania tutaj, oczywiście mówię tutaj o tych systemach, w własny wysiłek zbrojeniowy. To też jest ważne, jeżeli dzisiaj widzimy znaczenie skali. Przemysł zbrojeniowy państwa takiego, jakim jest Polska, nie jest w stanie zaoferować wszystkiego. Tak jak ukraiński przemysł nie był w stanie zaoferować wszystkiego i wydaje się, że na świecie naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć te przemysły zbrojeniowe, które generalnie są zaangażowane we wszystkie domeny, potrafią budować bardzo skomplikowane systemy. Musimy powiedzieć wprost, na przykład myśliwca piątej generacji nie ma po co budować w Polsce i nie mamy też tak naprawdę potrzeby budowania, ale z drugiej strony na przykład kwestia produkcji amunicji, produkcji wyposażenia indywidualnego, kwestia chociażby świetnych systemów maskowania, które są produkowane w Polsce. To są wszystko inwestycje w nasze bezpieczeństwo i dzisiaj nie da się oddzielić bezpieczeństwa wojskowego, bezpieczeństwa kraju od zasobów przemysłu zbrojeniowego.
Ale to myśliwiec piątej generacji, na chwilę odkładając na bok, czy mamy sprawną, wydajną linię chociażby produkcji amunicji do naszych krabów? Tak, żeby regularnie dostarczyć lub sprzedawać stronie ukraińskiej amunicję i żeby ona była i na linię frontu na Ukrainie, ale także żeby była produkowana do naszych magazynów.
Świetnie tutaj pan redaktor zdiagnozował problem dotyczący no, sytuacji w całym NATO. Czyli jesteśmy postawieni na dzień dzisiejszy jako państwa tutaj natowskie, państwa z szeroko pojmowanego Zachodu, przed arcytrudnym problemem, który no, zakłada zerwanie ciągłości podejścia do przemysłu zbrojeniowego od okresu tak naprawdę zakończenia zimnej wojny, czyli produkowania homeopatycznych ilości. Jeżeli spojrzymy na państwa natowskie, no to żadne z państw natowskich samo w sobie nie jest dzisiaj w stanie zaspokoić tego głodu amunicyjnego, który obejmuje zarówno własne siły zbrojne, jak i pomoc tutaj walczącej Ukrainie. Więc jeżeli mówimy dzisiaj o skali i jakości, to rzeczywiście przed polskim przemysłem zbrojeniowym stoją olbrzymie wyzwania. To jest wyzwanie polityczne, tak jak powiedziałem, żeby było tutaj to ciągłe zamawianie systemów polskich, żeby też polskie zakłady i polskie tutaj firmy były w stanie zainwestować na przykład w rozbudowę infrastruktury, rozbudowę kadr, które są niezbędne, no bo można postawić fabrykę, ale w tej fabryce ktoś musi pracować, to są często specjaliści, ich trzeba zrekrutować, więc to jest długofalowa inwestycja. Z drugiej strony jest to decyzja ekonomiczna, no bo pamiętajmy, że dzisiaj Polska w perspektywie całego Sojuszu Północnoatlantyckiego podjęła się bardzo takiego ambitnego działania, jeśli chodzi o zwiększenie swoich sił zbrojnych i też olbrzymie zakupy, olbrzymi proces modernizacji. Trzecia rzecz to są kwestie technologiczne, a więc kwestia usprawnienia na przykład produkcji, kwestia wprowadzania nowych systemów, jeśli chodzi o chociażby amunicję precyzyjną, ale też tą amunicję klasyczną. Więc dzisiaj, jeżeli byśmy powiedzieli tak wycinkowo, to żadne państwo natowskie, to pokazują wszystkie analizy, na przykład Brytyjczycy mówią o tym wprost, nie jest w stanie w pełni zaspokoić tych potrzeb, które są gigantyczne, więc potrzeb i pomocowych, i potrzeb wewnętrznych. Ale to nie oznacza, że załóżmy kilka, kilkanaście miesięcy ten restart, który został wykonany w polskiej zbrojeniówce, albo bym powiedział szerzej, restart planowany dla wszystkich państw natowskich, no bo podjęliśmy się pewnego zobowiązania, na przykład jeśli chodzi o stany amunicyjne, nie zmieni podejścia do przemysłów zbrojeniowych w skali makro. Więc ja tu akurat jestem dość mocnym optymistą, jeśli chodzi o tę kwestię mobilizacji i zdolności polskiego przemysłu zbrojeniowego, zarówno tego publicznego, jak i prywatnego.
To już na koniec wróćmy na linię frontu, do okopów. Wróćmy, doktor Jacek Rau, bo ostatnie pytanie w tej naszej rozmowie. Jak to jest, panie doktorze, właściwie, że Rosja, używając technik z II wojny światowej i sprzętu zimnowojennego, jest w stanie tą linię frontu przesuwać? To jest tak, że wojna w XXI wieku, dronów, satelit, wszelkich możliwych nowinek technicznych z czwartej rewolucji gospodarczej nie jest w stanie wygrać z prostym batalionem żołnierzy z kałasznikowami, który przeszedł do przodu?
Tutaj problemem jest niestety trochę taki narkotyk społeczny, który został gdzieś tam pobrany na pewnym etapie, moim zdaniem, 91 roku przez państwa Zachodu, a więc on bazuje na wskazaniu, że technologia będzie decydująca. Nie? Widzimy, że to jest zawsze relacja technologia i człowiek i mogą się pojawić chociażby te nowinki i usprawnienia, które pozwalają na przykład Ukrainie świetnie razić rosyjskie składy amunicyjne, paliwowe, zaplecze, chociażby HIMARS, one zmieniają sposób prowadzenia działań. Dobre systemy obserwacji za pomocą różnych klas systemów bezzałogowych, ale z drugiej strony wojna to nadal jest starcie orężne ludzi i ta robotyzacja, taka trochę dehumanizacja wojny, która była wtłaczana, tak jak powiedziałem, jak narkotyk trochę do społeczeństw zachodnich, no dzisiaj gdzieś następuje otrzeźwienie z tego typu, być może propagandowego obrazu. Po prostu wojna to nadal jest człowiek, sprzęt i sposób użycia. I zawsze strona słabsza lub silniejsza może szukać tego elementu, który będzie przeważał. Rosjanie znaleźli. Tym elementem jest po prostu no, bardzo specyficzny sposób podchodzenia do swojego żołnierza, do strat osobowych, który moim zdaniem jest nieakceptowany przez te inne państwa cywilizowane, ale jednak Rosja tak wykonuje działania. I to nie znaczy, że technologia zawiodła. Technologia nadal daje przewagę stronie ukraińskiej, być może bez technologii zachodnich, bez nowoczesnych armatohaubic, bez zwiadu satelitarnego, nowoczesnych elementów zwiadu sygnałowego. Sytuacja Ukrainy byłaby katastrofalna, a nie tak jak teraz widzimy, ta stabilizacja jednak w stosunku do przeważających sił wroga jest utrzymywana na całym froncie, pomijając oczywiście te wybrzuszenia, chociażby tą kwestię Bachmutu.
Która jest paląca. My zaraz do Bachmutu przejdziemy, ale to już będzie inna rozmowa. Doktor Jacek Rau, bo był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Do usłyszenia. Godzina 17:37, za chwilę będzie 38, idealny moment, żeby w Radio Wnet posłuchać piosenki zespołu Mysl.